Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Więc tak jak rzeczywiście zostaliśmy zapowiedzeni, jesteśmy małżeństwem z ponad 30-letnim stażem i
prawie 40-letnim.
Co ty opowiadasz? To się znamy. No i tak to wygląda. Nie mamy ustalone. I mniej więcej tyle
Ale
chodzimy...
Ale w tym samym dniu braliśmy ślub, także to jest pewne.
I mniej więcej tyle świadomie chodzimy z Bogiem. Że rzeczywiście urodziliśmy się w rodzinach typowo polskich, katolickich, ale świadomie z Bogiem, świadomie nasze życie oddaliśmy Jezusowi. Też ładny, ponad 30 lat temu.
36.
I tak jak tu właśnie nas zapowiadano, trudno nam tak dzielić chyba życie na to sakrum profanum. Życie prawdziwe nie jest tylko, ono jest kawalą, tak kiedy spotykamy się razem, modlimy się, uwielbiamy, słuchamy słowa albo pochylamy się nad nim, bo tak naprawdę to po owocach nas poznają. I jesteśmy praktykami, chcemy być zarówno w naszym chrześcijaństwie, jak i w naszej pracy. I jesteśmy psychoterapeutami, ale im bardziej poznajemy naukę, która jak odkrywa wiedzę o człowieku, tym bardziej widzimy, że to wszystko jest w Słowie Bożym. Autorem człowieka, stwórcą człowieka jest Pan Bóg i On ma najlepsze instrukcje. I On wie tak naprawdę wszystko.
Tak, i chcieliśmy jeszcze na początku powiedzieć coś z pogranicza teologii i takiej prawdziwej wiary i też z codziennego życia, bo to, co się powiedziała, jesteśmy praktykami, mamy już chyba, nie wiem, z tysiące godzin przesiedziane w gabinecie jako terapeuci, jako doradcy, czasami jako duszpasterze. I ten fragment, który Zygmunt Karel określił jako pole minowe, Efezjan mówiące o uległości żon. My trochę patrzymy na to z takiej perspektywy już praktycznej, jak słyszymy, że ludzie to interpretują, jak słyszymy, że ludzie patrzą tak w codziennym życiu, nie w niedzielę na nabożeństwie i podczas jakiejś może grupy biblijnej rozważania, ale jak patrzą na ten fragment, to patrzą bardzo negatywnie. Uległość kojarzy się z czymś, co jest przemocą, uległość kojarzy się z czymś, co jest poddaństwem i tak generalnie jest to postrzegane. I ten werset dlatego, myślę, Zygmunt określił jako pole minowe, że lepiej nie czytajmy takich wersetów, bo gdzie tu jakby dzisiaj tak mówić o tym, że ma być jakaś forma przemocy w małżeństwie chrześcijańskim, czy jakaś forma uległości. Jakbyśmy zerknęli do, akurat nie jesteśmy znawcami greki, czerpiemy to od mądrzejszych od siebie, ale usłyszałem kiedyś od Henryka Wiej, że słowo pater, ojciec, od którego wychodzi słowo patriarchat, bardzo negatywnie dzisiaj kojarzone, to źródłem tego słowa są takie określenia karmiący, ochraniający, podtrzymujący. Patriarchat to jest piękne słowo. Znaczenie patriarchatu jest czymś pięknym. I bolejemy nad tym, że tak zostało to, że tak powiem, przeformułowane, tak się na to patrzy, świat tak na to patrzy. Słowem patriarchat określa coś bardzo negatywnego. Określa taki fundamentalizm chrześcijański i od razu wczytuje w to wiele negatywnych znaczeń, wiele negatywnych emocji. Ale gdybyśmy spróbowali wrócić do źródła, spojrzeć, czym jest patriarchat, o ta uległość. Myślimy, i tam dalej, jak szerzej czytamy, ja nie będę teraz wchodził w rozważania biblijne, ale jak czytamy Efezjan, tam jest o tym, że jak Panu. I myślę sobie, jeżeli ja jako osoba wierząca, już lat 36, bo sobie policzyłem tutaj, zanim zaczęliśmy. Czy trudno jest być uległym wobec kogoś, kto ciebie tak bardzo kocha, że jest gotów za ciebie oddać swoje życie? Czy trudno jest komuś takiemu zaufać? Myślę, że w większości, jak tu siedzimy, odpowiemy absolutnie nie, myśląc o nas i o Chrystusie. Chrystus jest tym, który był gotów i zrobił to, oddał za nas swoje życie. A ten werset z Efezjan mówi, żeby żony, myślę, że to jest tak po całości, byśmy byli ulegli jak Panu. Werset wcześniej, 20 w tym 5 rozdziale mówi, ulegajcie jedni drugim. Więc tak chcieliśmy trochę zachęcić do tego, żebyśmy wrócili do źródła, do znaczenia, prawdziwego znaczenia słowa patriarchat jako coś bardzo, bardzo Bożego.
Jednocześnie wiele rozmów z małżeństwami chrześcijańskimi mamy, gdzie rozumienie tego jest ta uległość jako, powiem wprost, przemocowość. To nie jest o tym. I chrześcijanie, podpierając się tym wersetem, naprawdę stosują przemoc. Zazwyczaj to jest akurat tutaj przy tym mężczyźni, ale to nie tylko mężczyźni są, ale jest przemoc nie fizyczna, ale przemoc psychiczna. A więc z tego, jak ktoś poniża, obraża, wyzywa, to nie ma się co kryć za tym słowem, to nie jest o tym. I uwierzcie nam, może niektórzy są zdziwieni, ale to jest dość często.
I to, że świat tak patrzy, świat tak szeroko rozumiany, my też bardzo często, myśląc o patriarchacie, myśląc o tym, o tej takiej wzajemnej uległości, właśnie o tych trudnych fragmentach, które Zygmunt określił miny, nie wchodźmy na to pole minowe, to my jako chrześcijanie się do tego przyczyniliśmy. Jest taki bardzo mocny werset z Rzymian 2:24, gdzie Paweł pisze do pobożnych Żydów. To jest jakby w szerszym kontekście, ale on pisze coś takiego. To z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu. Dlatego, że wy jako osoby wierzące, jako przedstawiciele Pana Boga, tak go przedstawiacie, że jak ktoś jest nienawrócony i słucha, o czym my mówimy, jak też co nasze życie pokazuje, to oni mówią, nie. No. Z takim Bogiem to ja nie chcę mieć nic wspólnego. To my się do tego przyczyniliśmy, więc już tak kończąc trochę to połączenie, bo przejdziemy zaraz oczywiście już do praktyki. To taka zachęta, żebyśmy postanowili, spróbowali odbudowywać, pokazywać, że te wersety są prawdziwe, są do głębi przepełnione miłością i żebyśmy też w taki sposób to pokazywali na zewnątrz, a nie tylko gdzieś tam wchodzili w jakieś polemiki takie znaczeniowo-frazeologiczne. I już tak kończąc, to teraz przypomniało mi się, może to zabrzmi humorystycznie, ale tak to wyglądało. Kiedyś przyszedł do mnie młody człowiek, będący w małżeństwie, miał chyba 2- czy 3-miesięczne dziecko. Przyszedł do mnie jako do doradcy, do takiego duszpasterza i mówi, Tomek, pomóż mi wychować moją żonę. Ale o co chodzi? Mówi, słuchaj, bo jutro jest mecz. Ja się umówiłem z kolegami, że idę do nich na ten mecz oglądać, a ona mówi, że nie, że ona wieczorem ona potrzebuje mojej pomocy. Mówi, pomóż mi ją wychować, żeby po prostu uznała, że ja mam ochotę iść na mecz, idę na mecz.
Żeby była uległa.
Żeby ona była uległa. To nie jest scenka kabaretowa, to jest prawdziwe życie. Tak czasami postrzegamy te wersety i tak czasami nimi, no właśnie, próbujemy manipulować. Ale tu postawimy kropkę.
Zostawiamy to. Pomyślmy, może tak wprost nie mówię, ale czy czasami gdzieś w naszym postępowaniu nie ma czegoś takiego?
No i powiemy wam świadectwo.
Już
z
teraz?
Z naszego życia. No, tak.
No dobra.
My lubimy
świadectwo. O tej uległości.
O uległości, tak. W kontekście uległości, odpowiedzialności.
Wiemy, że świadectwa najbardziej się zapamiętuje.
Jakoś to najbardziej tak, zostaje w pamięci.
Tak, więc się chcemy podzielić tutaj kawałkiem.
To żono tak uległa.
Tak. To będzie o mojej uległości. Mam kilka takich. Sprawa dotyczy jednego z moich pomysłów i mojego wymarzonego ileś lat temu prezentu urodzinowego, jakim był skok na spadochronie. Wymyśliłam sobie, chciałam, wyczaiłam, że nawet można to zrobić tak jako ta paczka, nie muszę robić całego kursu. No i wszystko było pięknie, świetnie, gdyby nie mąż, który niestety zupełnie tego nie widział, a nawet a nawet bardzo był przeciwny.
Bo mąż sobie oglądał różne filmiki w internecie, jak to wygląda, gdy ktoś wyskakuje z samolotu, co się dzieje z jego ciałem, później jak to wygląda przy lądowaniu. Zosia mówi o tej paczce, to tak trochę skrót myślowy, chodzi o taki skok tandemowy, gdzie profesjonalny skoczek spadochronowy przypina sobie delikwenta do siebie, mają taki jakiś tam, nie wiem, czy większy, czy podwójny spadochron i jak w zasadzie on wszystko robi, a ty lecisz właśnie tak jak paczka, nie? Ale mimo to, widząc, co tam się dzieje w powietrzu, jakie to wygibasy i tak dalej, a wiedząc, że kręgosłup Zosi no już tak w różnym stanie bywał, byłem absolutnie na nie.
No i to trochę trwało, ale rzeczywiście zbliżały się te moje urodziny i no i tam przyjaciele zaczęli się zrzucać na to. I pamiętam, jak koleżanka opowiada, że jak podchodziła, to tylko wszyscy, a Tomek o tym wie, czy nas zabije, czy on o tym wie, czy nie. I wtedy było tak, jak oni już zaczęli to zbierać, że Tomek się zgodził. Jak to było?
Długie rozmowy z Panem Bogiem. Tak, zgodziłem się i ta zgoda jakby będzie tu takim pewnym kluczem, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, jak już się zgodziłem, powiedziałem, dobra, zbieramy pieniądze, jestem za tym, niech ten prezent Zosia otrzyma. To już na umówionym lotnisku tutaj pod Wrocławiem, czy to będą Mirosławice, czy jakoś tak, gdzie miał się odbyć ten skok, wydarzył się wypadek. Pewien policjant skacząc, spadochron mu się nie otworzył, on jakoś zasłabł te urządzenia takie, które też mają działać, gdy człowiek zasłabnie, też nie zadziałały i on się wbił w to lotnisko. Prokuratura zamknęła całe lotnisko, jakby impreza odwołana. Także wiecie, dostałem taką jeszcze zachętę do tego, żeby jednak powiedzieć nie.
No i rzeczywiście, kiedy się to wydarzyło, to ja sam się, no to już jest pozamiatane. To już po prostu moje modlitwy wcześniej i czekanie i to, że ja wiedziałam, wiecie, można się uprzeć i zrobić coś. Ja wiedziałam, że jakbym się uparła i bym to zrobiła, to on by rozwodu ze mną nie wziął. Ale ja wiedziałam, że to jest na tyle ważne dla mnie i już trochę byliśmy w małżeństwie, że ja rozumiałam więcej niż tylko suche poddanie tego i o co chodzi w tej uległości, o co chodzi z błogosławieństwem męża, opieką męża, ochroną, że sam myślę, no nie, no to po prostu nie będę, to nie jest tego warte. Chociaż dla mnie to było bardzo ważne i bardzo tego pragnęłam. Wielkie moje marzenie. I wiedziałam, że do momentu, jak mój mąż nie tylko powie, no dobra, okej, okay, ale nie będzie w tym jego serca, że tak Zosia, okej, okay, ma w tym swoje serce i ja cię w tym błogosławię, to ja tego na siłę nie zrobię. I tak jak on się zgodził i zaczęli zbierać mi na ten prezent wspólny, tak potem jak się okazało, że był ten nieszczęśliwy wypadek, to ja sobie myślę, no nie, no to już po nie, po ptokach. A myślę, no dobra, jak Panie Boże, dałeś sobie z nim radę. W ogóle dziewczyny, to jest sposób najlepszy na mężów, iść do Boga i rozmawiać, że to jest jego syn i niech on się tym zajmie. To jest 100 razy skuteczniejsze. Ja sobie myślę, dobra, dałeś sobie, Panie Boże, z nim radę, to wierzę, że teraz też coś zrobisz. Nie wiem jak, ale przekonasz jego serce. No i tak się stało.
No i przekonał, tak. I wiecie, rzeczywiście podjąłem taką decyzję i chyba o tym tak bardziej chciałbym, zwłaszcza do mężczyzn, powiedzieć. Jak już podjąłem tę decyzję, ja cały czas miałem obawę, że coś się może wydarzyć. W jakichś tam czarniejszych wizjach widziałem Zosię na wózku inwalidzkim. Ale jak już podjąłem decyzję, powiedziałem, tak, błogosławię cię w tym, skaczesz, pojadę z tobą na lotnisko, jakby tam przyjaciół zabraliśmy, rodzina, żeby razem świętować, ale ja powiedziałem, ja ciebie błogosławię. I wiecie, za tym między nimi stało coś takiego, że gdyby rzeczywiście się wydarzył wypadek, gdyby rzeczywiście coś Zosi się stało tak fizycznie w ciele, to ja bym ani przez pół sekundy nie pomyślał, żeby jej powiedzieć, a nie mówiłem, ponieważ ja już powiedziałem, przekroczyłem pewną, zrobiłem pewien krok, powiedziałem, błogosławię cię w tym i ja ciebie w tym będę chronił. Skok się odbył.
Wszystko dobrze.
Jak widać.
Radość, żyjemy. opowiadamy to, żeby uchwycić sens tej uległości, błogosławieństwa i odpowiedzialności. I teraz chcieliśmy przejść do takich, śmialiśmy się, 8 pól minowych, które mogą się pojawić w życiu i najczęściej się pojawiają i my jako małżeństwa, jako właśnie mąż z żoną, czy nawet z narzeczonymi przed rozmawiamy, możemy na to trafić. Czasami w relacji wystarczy jedno, jest takie trudne pole minowe, a czasami jest tego więcej. I to są pewne obszary, o których zachęcamy was, słuchając, żebyście sobie przyjrzeli, czy o tym rozmawiacie, czy o tym rozmawialiście przed, czy może macie trochę więcej lat, a okazuje się, że jak żyjemy, to my się też zmieniamy, czy to jest uaktualniane.
Tak, ważne jest to, że to, o czym będziemy teraz mówić, to jest takich 8 punktów. I jeżeli ktoś notuje, to zachęcamy, żeby chociaż tych 8 punktów tak hasłowo sobie zanotować, bo to jest dla osób, które przygotowują się do małżeństwa, dla będących już w narzeczeństwie i też dotyczące małżeństwa, ponieważ to, o czym Zosia wspomniała, my się zmieniamy w czasie i nasze pewne zainteresowania, nasza wrażliwość jest dzisiaj taka, a za 2-3 lata już może być trochę inaczej. I tak jak kiedyś się wgrywało tak zwane aktualizacje map drogowych do nawigacji, teraz to się dzieje online, to my zachęcamy, żeby w relacji, czy to jeszcze takiej przedmałżeńskiej, czy już małżeńskiej, żeby aktualizować, żeby siadać i rozmawiać o tym. O tych 8 punktach, które...
To może tak, przeczytamy najpierw je wszystkie, a potem o każdym
króciutko
spróbujemy trochę
zostało nam
coś powiedzieć. No, więc pierwsze, wartości i priorytety, czyli hierarchia wartości. Drugie to finanse, trzeci obszar dzieci, czwarta praca.
Piąty to jest sfera intymna, czyli seksualna. Szósty obowiązki domowe, ich podział. Siódma komunikacja i ósme wspólne podejmowanie decyzji. To jest 8 punktów. Różni naukowcy, psychoterapeuci, specy od psychologii badający, czy w ogóle pracujący z małżeństwami, parami podchodzą do tego w różny sposób. Wymieniają, że jest 5 takich najczęstszych, 6. Myślę, że to jest taki chyba 8 najczęstszych przyczyn rozwodów. Więc, czyli tak jak taka mina, tak, na którą możemy jako małżeństwo wdepnąć i nas to rozwali, więc dlatego mówimy, rozbrójmy te miny wcześniej.
Czego zaczniemy? No to pierwsza. Wartości i priorytety. Z jednej strony wydaje się to takie oczywiste, nieraz może słyszeliście nauczanie, jakie mamy priorytety i wymieniamy. Pan Bóg, rodzina, kościół, praca, najczęściej to jest tak wymieniane. Albo troszkę inaczej, na jednym z warsztatów zachęcamy i może ktoś odważy się i zrobi to sobie. Jedne to jest coś, co wypisujemy, deklarujemy i my wierzymy, że tak, takie są nasze wartości.
Mówimy o takiej drabince, tak? Co jest dla nas najważniejsze w życiu od...
No tak, i na przykład u osoby wierzącej to będzie relacja z Panem
relacja
Bogiem.
Relacja z Panem Bogiem. Później właśnie...
No tak jak powiedziałam, zróbmy sobie obok, jedno to jest wypisujemy, a obok ile ja czasu na to
jeszcze dopowiem, to jak poświęcam. To wypiszemy, to jest deklaratywna hierarchia wartości, tak? Bo my wierzymy, że tak funkcjonujemy. To jakby ktoś nas zapytał, jaka jest twoja hierarchia wartości, ja bym powiedział, jest taka, 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 tutaj jest to poukładane, od najważniejszej do gradacja w dół, coraz mniej istotne w moim życiu. I tak naprawdę jeszcze to, co jest istotne, że hierarchia wartości, nasze wartości, to one nami kierują. One powodują, że coś robimy lub czegoś nie robimy.
I to właśnie, czy my to robimy, czy nie robimy, najłatwiej określają nam dwie rzeczy. Przechodzę do tej tabelki. To jest czas, ile czasu na co przeznaczamy i obok pieniądze. Jakie procentowe z budżetu, procentowo my przeznaczamy na to pieniądze. Może się okazać, że ja deklaruję, że rodzina jest wyżej niż na przykład moje hobby, ale jak popatrzę uczciwie, gdzie idą moje pieniądze, może się okazać, że jest trochę inaczej.
Jeśli chodzi o czas, to może być tak, że mówimy Pan Bóg, rodzina, dopiero później praca, ale jak zestawimy, i oczywiście bierzemy poprawkę na to, że praca jest potrzebna, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć na utrzymanie i tak dalej, ona wymaga jakiegoś nakładu czasowego, ale może się okazać, że ja na pracę poświęcam prawie cały mój czas. A to, co deklaruję, że rodzina, dzieci, to one gdzieś tam jakieś, i to autentycznie są historie, 15 minut w ciągu dnia rozmowy z dziećmi, tak? To jest, bo on jest zapracowany, bo on robi karierę, bo. I okazuje się, że ta deklaratywna hierarchia wartości nijak się ma do tej rzeczywistej. I oczywiście dobrze jest wtedy mieć refleksję, tak? Czy i co można z tym zrobić? No dobrze.
Kolejne to finanse. Naprawdę ważne zarówno przed, spytać się, czy przypadkiem ona, on nie jest w jakichś długach, no to czy jestem gotowy na to, że wchodzę w związek małżeński z kimś takim, jak i przyglądanie się przed, jak i po naszemu podejściu do finansów. Czy mamy zgodę na to, że bierzemy kredyty, czy w ogóle ważne jest zobaczyć, osoba jest pracowita, nie? Bo to też, czy ma zasoby, czy nie ma zasoby. My mówimy, ważniejsze jest, czy ktoś jest pracowity. Jakie jest nasze podejście w sprawie wydawania? Czy przypadkiem nie wydajemy więcej niż zarabiamy?
Prosty budżet, tak? Nawet taki kartka na pół, przychody, rozchody. Co miesiąc, jeżeli się okaże, że wydaje ten ktoś potencjalny, taki narzeczony czy narzeczona, że ona wydaje więcej niż pozyskuje, zadłuża się, ma jakieś tam kolejne karty kredytowe, to naprawdę jest czerwona lampka, żeby się zastanowić, czy ja z kimś takim chcę się wiązać. Czy ten ktoś ma długi, czy może ma jednak jakieś oszczędności. Wiecie, spojrzenie na finanse, i to jest najmniejsza rzecz w Królestwie Bożym, ale właśnie to jest jedna z częstszych przyczyn konfliktów, które prowadzą do rozwodów. Więc jeżeli, czy to będąc w narzeczeństwie, czy będąc już później w małżeństwie, gdzie są podejmowane kolejne decyzje, tak? Zaczynamy być coraz bardziej stabilni finansowo, więc jakiś tam zakup samochodu, dom, różne, niech one będą podejmowane, po pierwsze wspólnie, to o tym tak będziemy mocno podkreślać, ale właśnie na zasadzie, czy zadłużamy się i tak na zasadzie, co tam jutro, to nieważne, teraz po prostu sobie kupuję kolejny 60-calowy telewizor, czy mnie na niego po prostu stać? Czy my mamy oszczędności, czy mam w ogóle jakąś perspektywę moich wydatków, dochodów i tak dalej?
W ogóle hasło, czy to są moje pieniądze, twoje, czy to są nasze pieniądze? Znowu mówię skrót myślowy, ale to zobaczcie w swoim języku, jak operujemy. Jak to wygląda? Niestety przechodzimy dalej. Kolejnym punktem to są dzieci. A więc podejście do nich, wychowanie dzieci, wspólny front wychowawczy. Troszkę o tym może będziemy więcej mówić za tydzień, ale w kontekście małżeństwa chcę podkreślić zdanie, pewną prawdę. Jeśli jako rodzice chcecie naprawdę coś dać najlepszego swojemu dziecku, swoim dzieciom, to, co jest najważniejsze, to dajcie im kochających się rodziców. I na to bardziej zwróćcie uwagę niż nawet tak, jak możecie im zapewnić finansowe rzeczy, materialne, tak one są ważne. Czy ochronę, czy opiekę, czy rozwój dziecka. Nieraz się koncentrujemy w tym, żeby ono się rozwijało i bardzo dużo temu czasu poświęcamy. Tak, to jest dobre, ale to, co jest podstawą, to jest dla dziecka, jaki związek budowali i budują rodzice. I nie chodzi o idealnych, nie ma idealnych ludzi, jesteśmy ludźmi, ale zdrowy związek. Dobra, biegniemy dalej.
Kolejna mina, czy kolejne pole minowe, to jest kwestia pracy, podejścia do pracy, zrozumienie, na ile praca jest ważna. Troszeczkę o tym wspomnieliśmy przy hierarchii wartości. Oczywiście te elementy się będą przeplatać, tak? To jest jakby, to tworzy całość, pewną całość, te elementy, o których mówimy. Ale dla przykładu, przy podejściu do pracy, kto robi karierę, mama jest w domu i na przykład dość częste, budzące też kontrowersje stwierdzenie, no ona nie pracuje, ona jest dzieckiem w domu. Tak?
To już coraz mniej.
Już coraz mniej, ale jeszcze się takie zdarzają, gdzie ta praca czasami jest dużo cięższa mamy młodej niż pójście nawet do korporacji na 8 godzin. Tak? Więc jakby tutaj taka zmiana pewnej dynamiki.
Jeszcze z gabinetu kojarzy mi się, nieraz na początku, jak zakładaje się rodzinę, to określają wspólnie małżonkowie, dobrze, ty pracujesz w domu, zajmujesz się domem, zajmujesz się dziećmi, ja rozwijam na przykład jakąś naszą firmę. I kilka, w ostatnich latach mieliśmy kilka takich par małżeńskich, rzeczywiście tam większa liczba dzieci była, gdzie... No już to się zmieniało i w jednej to rzeczywiście mężczyzna podkreślał, że to bardziej moje pieniądze, ty nie wydajesz tak rozsądnie, według niego za dużo wydawała.
Ja zarabiam, ty nie zarabiasz.
No, to było, a w jednej nawet tak mężczyzna nie mówił, ale poczucie tej kobiety było bardzo trudne, że ale ja nie chcę być tą, która finansowo nie zarabia. Więc... Znowu wracamy do tego, co jakiś czas rozmawiajmy o tym. Rozmawiajmy, przyglądajmy się i nawet tak jak ja mówiłam, tak ja chcę zostać z dziećmi, ja mam prawo do tego, za jakiś czas może pomyślę, a może jednak byśmy coś tu zmienili. Usiądźmy razem, zastanówmy się, jak to by mogło wyglądać. Naprawdę bardzo dużo jest tutaj napięć.
My jeszcze jako psychoterapeuci mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak pracoholizm. Czy my tego doświadczamy sami, jeszcze nie wiem. Chociaż trochę,
nie wyznajemy tu grzechów.
Trochę tak, ale osoby, które przychodzą na... Bo im się życie sypie, dlatego że są pracoholikami. I taka... My dlatego, że bardzo wyraźnie mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami, że pracujemy na fundamencie chrześcijańskim, biblijnym, to bardzo dużo do nas trafia osób wierzących i właśnie przychodzą, mówią, że one są tak pochłonięte pracą albo służbą, też świat liderów i pastorów nie jest nam obcy, że rodziny mają ich dosyć. Żony mówią, ja po prostu odchodzę od niego, bo jak ja potrzebuję jego czasu, to on jest zmęczony, on nie. Ale jak o 11 wieczorem zadzwoni jakiś ziutek i powie, zborownik, potrzebuje rozmowy, pomocy, to on zią, wiecie, jak w tych...
Tak, to już leci, modli
Superman
się,
i leci pomagać, tak? Dla rodziny nie ma czasu, dla żony, ale jak jest coś w zborze, coś w kościele, coś w społeczności, to on po prostu może całą noc tam siedzieć, rozmawiać, modlić się i tak dalej. I dla takich mamy tutaj taki werset z 1 Tymoteusza 5,8, który mówi coś takiego. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.
I ding dong, jeżeli ja jestem wierząca jako żona, a mój mąż nie, to też ten jest werset do mnie. Jeżeli ja jako mąż jestem wierzący, a moja żona nie, to ja też słucham tego wersetu. Czasem, i to nierzadko, chrześcijanie naprawdę mają takie pomysły, że no ale tu dla Pana Boga i on ucieka do kościoła się modlić, słuchać, grać i zostawia żonę, a bo ona tam nie wierzy w Boga. No to ona na pewno będzie chciała takiego Pana Boga bardzo poznać.
Ja myślę, że Karol nam wybaczy, bo chyba przedłużymy parę minut. Ale to jest taki, akurat nie mamy w notatkach, ale teraz mi się... Początek stworzenia Adama, tak? Był Pan Bóg i Adam, bo tutaj te napięcia rodzą się bardzo często na bazie, bo ja jestem w relacji z Bogiem. On jest dla mnie najważniejszy. Moja relacja. I tak, to jest relacja, ale czym innym jest relacja moja jako człowieka z Bogiem, a czym innym jest moja relacja z drugim człowiekiem. I zauważcie, że jak Adam został stworzony, co powiedział Pan Bóg? A był tylko na razie Adam i Pan Bóg. Powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Zaraz, halo, jaki sam? Przecież jest Pan Bóg. Tak, więc to pokazuje ten bardzo, myślę, ważny rozdział. Czym innym jest moja relacja osobista, za którą jestem odpowiedzialny, moja relacja z Bogiem, a czym innym jest moja relacja z drugim człowiekiem w małżeństwie, z żoną lub mężem.
Didim dalej. Didim. Kolejne, to strefa intymna.
Punkt, seks.
Seks. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo często to jest papierek lakmusowy, jak coś się dzieje, nie halo, w tej sferze, że coś jest niewłaściwe w małżeństwie, w naszej relacji, z bliskością coś jest nie tak. O tych sprawach rozmawiamy. Przeróżne są pytania, jest dużo też dobrych książek, dobrej literatury chrześcijańskiej. Między innymi nie raz, nie dwa mamy pytanie, a co wolno w małżeństwie chrześcijańskim?
Jaki seks jest dopuszczalny?
A czego nie wolno?
W chrześcijańskim małżeństwie
jest niedopuszczalny. Co chrześcijanie mogą, a co nie mogą? Bo no i różne są takie pomysły.
Tu zrobimy taką kryptoreklamę, zapraszamy na nasze warsztaty. Tam trochę więcej o tym mówimy i wyjaśniamy i podpowiadamy, jak, że tak powiem, kwalifikować jakieś zachowania w relacji małżeńskiej.
A nawet intymne. Nie tyle mówimy, co trochę zachęcamy i zmuszamy do tego, żeby małżeństwa rozmawiały z sobą. Między innymi, jakie ja mam potrzeby, jak często, ile ty, co lubię, co nie lubię. To wszystko jest, no, autorem seksu jest Bóg, nikt inny. O tym rozmawiamy. Z szacunkiem, z delikatnością, z wrażliwością. Dalej. Obowiązki domowe. Wygląda dziwnie. Uwierzcie, jeden z bardzo częstych takich właśnie spór, napięć, konfliktów. Najczęściej w relacji jedna osoba jest ta bardziej dbająca, druga mniej.
O porządek.
O porządek. I tutaj są spięcia. I ta osoba, ach, to nie jest takie ważne. No, czy rzeczywiście nie jest ważne? Jest ważne. Bardzo często dla tej osoby jest to też, czy ty mnie słuchasz, czy ty mnie szanujesz, czy ty mi pomagasz, czy ty zostawiasz wszystko na mojej głowie. Też można kawałek zobaczyć, ile tam mamy niektórzy perfekcjonizmu, ile ja w tym się realizuję, ile to o mnie świadczy.
I nie będziemy mówić, jak to u nas się rozkłada, ale powiem, że kiedyś jak Zosia zacytowała kogoś, ja to kupiłem, powiedziała, wiesz co, słyszałam, że jak facet wraca do domu i rzuca gdzie tam bądź skarpetki, to znaczy, że on się czuje u siebie w domu.
To nie było dobre, że mu powiedziałam.
Ja to kupiłem, spodobało mi się. Komunikacja.
Komunikacja, wielki... Duży, ważny temat, podstawa w relacji, które nieraz myślimy, a to nieraz, nie dwa ktoś przychodzi. U nas tu tylko komunikacja szwankuje. No dobra.
Czyli prawie wszystko.
Ale komunikacji się uczymy. W komunikacji to są, myślę, że znane dla każdego 5 języków miłości. Jakim językiem?
Czy ktoś nie zna, nie słyszał o językach miłości.
A więc... Jedno, wiedzieć, jakim mówię ja, jakim mówi współmałżonek, jakim mówią nasze dzieci i uczyć się tego. No bo jak to nie jest mój naturalny język, to ja się tego uczę. I nie tylko, że na początku słyszałem, wiem, ale co jakiś czas i pytam, słuchaj, ja mówię do ciebie twoim językiem? Ty w ogóle to odbierasz, słyszysz, czujesz? W ogóle komunikacja, więc też w komunikacie ja, kiedy mówimy. Parafrazy, odzwierciedlenia. Naprawdę to nie
jest... Parafraza, bardzo ważne słowo. Zanotujcie sobie, zapamiętajcie, poczytajcie, co to jest. Dłużej byśmy musieli o tym rozmawiać, ale jest niesłychanie ważne, żebyśmy parafrazowali to, co mówi do nas współmałżonek, czyli dawali informacje zrozumiałym o czymś ważnym do mnie mówisz.
No i to, co trochę już mówiliśmy, podejmowanie decyzji. Jak podejmujemy decyzje? Kto jest za co odpowiedzialny? Jakie mamy też zdolności, pewne umiejętności? No nieraz słyszeliśmy, jak ktoś przyszedł i mówi, no ja byłem na wykładzie dla małżeństw, gdzie powiedziano, chrześcijanie, że to mężczyzna powinien zajmować się finansami. Więc myśmy tak postanowili... I zaczęły się kłopoty, bo jak ona trzymała finanse...
To było małżeństwo księgowej i artysty.
A ona z wykształcenia, jak główna księgowa, mówi, to wszystko dobrze szło, nawet na wakacje mieliśmy. Ale jak ja trzymam, to po prostu ona ciągle mi mówi, że ja tu nie zapłaciłem to i sfrustrowane, więc naprawdę jako małżeństwo my... do standardów nie Kowalskich tam i innych Ziółkowskich dorównujemy, bo u nich jest tak i tak, czy w finansach, czy w seksie, bo oni to mogą, a to my dlaczego nie? Nie, 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 to nie jest tędy droga. Oni na to wydają, oni tam jadą. Nie do nich się porównujemy. To w ogóle nie tędy idzie i to wtedy nam naprawdę rozwala sprawę, więc... o podejmowaniu decyzji. I też powiem tu, że nieraz kobiety mają taki kawałek, no ja to jestem uległa i zupełnie chowam się za męża. I tam są elementy, nazwę to wprost, osobowości zależnej. Nie staniesz, kochana moja siostro, przed Panem Bogiem kiedyś i za swoje życie powiesz, a bo to mój mąż, to on mi pozwalał, to on mi nie pozwalał. Ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie przed Bogiem. Więc o ważnych rzeczach, co się dzieje, my rozmawiamy razem i jesteśmy za to odpowiedzialni.
W tych 8 punktach, to już będziemy kończyć, takim wspólnym mianownikiem jest jedność. Tak? Te rozmowy, o których mówimy, rozmowy na te trudne tematy, tych 8 punktów, które wymieniliśmy, one mają prowadzić do tego, żebyśmy jako małżeństwo funkcjonowali w jedności. Podejmowali razem decyzje, czy to w kontekście wychowania dzieci, czy wydawania pieniędzy, to oczywiście mówimy tu pewne uproszczenia, tak, ze względu na to, że chcemy się zmieścić już troszeczkę w tym czasie. Ale ta jedność, i znowu już chyba tak zakończymy, tak, tym wersetem, który tak pięknie mówi o sile jedności, to jest z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału, kojarzycie, budowali wieżę Babel, tak, Pan Bóg, wtedy stąpił Pan, 5 werset, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, bo byli w jedności. Taka jest siła jedności i to, o czym tutaj wam tak sygnalizowaliśmy, zachęcaliśmy, żebyście się nad tym pochylili, te miny rozbrajali, to wspólny mianownik jest to, żebyście jako małżeństwo byli w jedności.
Ja jeszcze jeden werset z Kaznodziei, gdzie jest lepiej jest dwóm niż jednemu. Lepiej, nie łatwiej, ale lepiej. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.